korzystali, gdybyście posłuchali jeszcze brata Walka, czy brata Tomka, czy innych braci, ale takim życzeniem było tu, braci, abym coś powiedział ku wspólnemu zbudowaniu i nauce, dlatego no, nie wymawiałem się i przyjąłem zaproszenie. Brat Walek tu na początku wspomniał, że już 20 chyba 3 lata temu, tak, pierwszy raz był w tym domu. Ja jak sięgam pamięcią, to wydaje mi się, że to miałem chyba 12 lat, może 12, 13, kiedy byłem tu po raz pierwszy. Pamiętam jeszcze braterstwo Knopów starszych, czyli dziadków tutaj, Łukasza, Janka. Pamiętam konwencje, które odbywały się tutaj, tam w tych budynkach z tyłu. Nie wiem, ile ich było. Myślę, że co najmniej chyba na dwóch albo trzech nawet. Ja nie pamiętam, bo to już tyle lat temu było. Uczestniczyłem. Bardzo błogosławione. Pamiętam społeczności. Myślę, że cieszę się, że mogłem tutaj przyjechać, aby widzieć braci. Chciałem do tych słów dołączyć jeszcze życzenia ze zboru w Białogardzie. Mieliśmy taką wspólną społeczność 11 listopada i powiedziałem, że wybieram się tu do Włoszakowic. Bracia ze zboru w Białogardzie prosili o przekazanie bratnich pozdrowień dla braterstwa, co też chciałbym się zastanowić nad takim tematem, który już kiedyś przynajmniej dosyć podobny, wiele częściowo podobny z wykładem służyłem w Białogardzie, dlatego nie wiem, czy Filip z Dorotką słyszeli, czy nie, ale w razie czego to sobie jeszcze utrwalą, odświeżą. Chciałem się zastanowić nad słowami, które mamy zapisane w liście Jakuba w 3 rozdziale, 18 wersecie, gdzie apostoł Jakub w liście powszechnym, czyli w liście skierowanym tylko no i na tamten czas, ale wiemy, że wszystkie listy są pisane na cały wiek Ewangelii dla Kościoła. To, co zresztą brat tutaj już wspominał, te nauki takie, może podstawy naszej wiary, podstawy wiary, wysokie powołanie, okup i to, co daje ofiarę Pana Jezusa i to, co ona daje Kościołowi w wieku Ewangelii, to są no, takie nasze podstawy i często ja się zgadzam z myślą podawaną przez braci, że chociaż Ewangelia jest głoszona na świadectwo na cały świat i wydana została Biblia w tysiącach języków, to jest ona skierowana głównie do nowego stworzenia. W wieku Ewangelii jest to list pisany przez Boga za pośrednictwem swoich narzędzi do nowego stworzenia i służy w celu wyboru Kościoła w tym wieku. I tak też myślę, że należy odbierać listy, z których czerpiemy naukę, między innymi list świętego Jakuba. 3 rozdział, 18 werset, nad którym się chciałem zastanowić, mówi: a owoc sprawiedliwości bywa zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią. Chciałem w tym rozważaniu jakby zwrócić uwagę na to, zastanowić się, czym jest owoc sprawiedliwości, dlaczego ten owoc sprawiedliwości jest tu określony, że jest jednym owocem, chociaż w wielu miejscach w Piśmie Świętym mamy podane o wielu owocach, które mamy przynosić, dlaczego jest jeden, a nie wiele, a kiedy jest zasiewany i kiedy będzie możliwość korzystania z tego owocu oraz co oznacza czynić pokój. Myślę, że to będą takie rozważania bardziej o naszym życiu na podstawie właśnie tych słów. Apostoł Paweł, możemy odczytać sobie te powyższe słowa, apostoł Jakub jak czytamy słowa od wersetu 13, porównuje ziemską mądrość opartą na kłótliwości, zazdrości z mądrością wstępującą z góry, czyli czystą, miłującą pokój, łagodną, ustępliwą, pełną miłosierdzia i dobrych owoców, niestronniczą i nieobłudną. To właśnie mówią te wersety powyższe, skierowane do wierzących, do braci, także i do nas. Podsumowuję to wersetem 18, który już odczytałem, że owoc sprawiedliwości bywa zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią. Możemy zauważyć taką ciekawą rzecz, że Jakub, pisząc o mądrości, nie ma na myśli nauk, nie ma na myśli nauk czy czystości interpretacji Słowa Bożego, ale skupia naszą uwagę na naszym zachowaniu i dowodach posiadanych owoców ducha, które się uwidaczniają w naszym codziennym życiu, czy w codziennym życiu rodzinnym, zborowym, czy w życiu, jakie prowadzimy poza zborem, kontaktując się z ludźmi. W jaki sposób mamy czynić pokój? Taką tradycją naszą braterską jest, że witając się często, po tym się poznajemy często, że spotykamy, że witamy się z bratem czy z siostrą, że używamy takiego pozdrowienia, witamy się słowem pokój. Myślę, że to jest bardzo dobre pozdrowienie, zresztą oparte na zaleceniu Pana Jezusa, który powiedział w Łukasza 10 rozdziale 5 wersecie i 6. Zresztą to słowo używane jest także przez Żydów, którzy wypowiadają słowa witając się szalom, szalom alejchem, czyli oznacza pokój wam. I w Łukasza właśnie 10 rozdziale, zresztą znamy te wszyscy te słowa, kiedy Pan Jezus dawał takie zalecenia swoim uczniom, wysyłając uczniów z tym dziełem głoszenia Ewangelii. 5 i 6 werset. A gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie pokój domowi temu, a jeśli tam będzie syn pokoju, spocznie na nim pokój wasz, a jeśli nie, wróci się do was. Nawet używane często w takim potocznym języku na co dzień, jak się spotykamy, słowo dzień dobry, to ma w sobie taki wyraz życzenia wszystkiego dobrego. Jeżeli mówimy komuś, to jest to, witamy się w ten sposób, to znaczy, że życzymy dobra dla drugiej osoby, z którą się spotykamy, a tym samym życzymy tej osobie pokoju. Możemy tak w ten sposób to określić. Co oznacza słowo pokój? Taka słownikowa definicja słowa pokój, którą spotykamy, to jest, ma dwa znaczenia. Takie potocznie używane ogólnie, często używane. Brak wojny, układ o zaprzestaniu działań wojennych. Używane w świecie polityki, czy z którym się stykamy. A drugie znaczenie, czyli odwrotność niepokoju, można powiedzieć, że oznacza to równowagę ducha, wewnętrzną i zewnętrzną harmonię. Myślę, że jako żyjący w tym niespokojnym świecie często odczuwamy, czy zauważamy takie odczucie niepokoju wśród ludzi. Szczególnie może młodzi, którzy rozpoczynają to, wkraczają w dorosłe życie, czy prowadzą pewne jakieś, są w pracy, zajmują się jakąś pracą zawodową, czy nauką. Wszystkim ogólnie towarzyszy uczucie niepokoju i myślę, że to mówimy, że są niespokojne czasy, że kiedyś było inaczej, że ludzie żyli spokojnie. Myślę, że również jakbyśmy się cofnęli o te kilkadziesiąt lat, to wtedy też było takie uczucie czyli zawsze patrzymy na to, co jest w naszym, co się dzieje aktualnie w tym czasie, który żyjemy i obserwujemy, ale mimo wszystko ja zauważam nawet na przestrzeni swojego tam nie tak długiego życia, że te zmiany, które następują, one następują coraz szybciej. To, co się dzieje na świecie, zmiany i technologiczne, i techniczne, i jakieś społeczne, następują dużo szybciej niż to miało miejsce jeszcze w latach, kiedy żyli nasi rodzice. Była jakaś stabilizacja większa. Jeżeli ktoś miał pracę, to tą pracę raczej miał czasami do emerytury w jednym miejscu, potrafił przepracować bez takiego niepokoju o dzień jutrzejszy. W tej chwili zauważamy, że ten brak stabilizacji czy niepokoju jest dużo większy. Brak właśnie tego pewności, brak tej pewności jutra, to co niepokoi ludzi, którzy nas otaczają, ma również wpływ na nas. Myślę, że szczególnie na młodych przenosi się to na psychikę i znam przypadki wśród osób z naszej społeczności, którzy posiadamy tą nadzieję, wiarę, że jednak pewne no, odbicie ten niepokój ma, bo niektórzy są przypadki wpadania w depresję czy w jakieś tego typu stany, które wynikają właśnie z braku takiego wewnętrznego pokoju. Ludzie w różny sposób poszukują wewnętrznego pokoju. Poszukują zajęć, które pozwalają choć na chwilę umysł oderwać od tego, co ich niepokoi. Poszukują w różnego rodzaju hobby, zajęciach, w sportach ekstremalnych. No, to, co powoduje zapomnienie na chwilę. Inni może szukają tego oderwania w używkach, alkoholu, narkotykach. Wśród wielu, jak obserwujemy, chrześcijan, bo żyjemy w kraju chrześcijańskim, który się tak określa, bardzo popularne stają się różne techniki medytacji z religii, no, które mają swoje źródło w religiach pogańskich Dalekiego Wschodu. To wszystko pokazuje, że człowiek pragnie i poszukuje pokoju i że ten stan, w którym ludzkość obecnie trwa, jest dla ludzi nienaturalny, że jednak wewnętrznie, gdzieś na dnie ludzkiej duszy jest ta potrzeba pokoju. To, co zresztą tu brat Walek wspomniał w poprzednim wykładzie, że ludzie podświadomie oczekują odmiany swojego losu, co jest wyrażone w tych słowach w listu do Rzymian 8 rozdziału, że oczekują, chociaż nie wiedzą, że się Kościół wybiera, ale oczekują ludzie na zmianę, na to, że jednak nastąpi zmiana i otrzymają między innymi też ten pokój. To, że człowiek oczekuje i wewnętrznie ma taką potrzebę tego wewnętrznego pokoju, oznacza, że człowiek kiedyś ten pokój miał i go stracił. Wiemy, że no, na podstawie chociażby planu wieków i naszej wiary, że tym, który pierwszy na podstawie Pisma Świętego, pierwszym człowiekiem, który żył w pokoju, posiadał taki wewnętrzny spokój poprzez to, że był w społeczności z Ojcem, ze swoim Stworzycielem, w społeczności z Panem Bogiem, był Adam. Miał on doskonały pokój ducha, był w harmonii ze swoim Stworzycielem, miał z nim stały kontakt. Był także w harmonii z całym swoim stworzeniem. Będąc w raju, przebywając w raju, miał pokój także ze swoimi, z innym stworzeniem Bożym. W wyniku grzechu nieposłuszeństwa człowiek stracił pokój. To o tym mamy zapisane w pierwszej Mojżeszowej, 3 rozdziale, 8 i 10 rozdziale, w wersecie z tych słów, które Adam wypowiedział, kiedy się ukrywał po swoim zgrzeszeniu, wynika, że ta utrata pokoju nastąpiła natychmiast po zgrzeszeniu. Czyli człowiek w wyniku swojego grzechu utracił wewnętrzny pokój. Po wygnaniu z raju ludzie coraz bardziej pogrążali się w niepokoju, wpadali w coraz większy grzech, a co za tym idzie, w coraz większy niepokój. Myślę, że w historii, jak czytamy historię biblijną, to takim bardzo spektakularnym wydarzeniem była śmierć jednego z pierwszych synów Adama i Ewy, Abla, zabitego przez swojego brata. Myślę, że to odczucie, które doznał Adam, było dla nich bardzo wielkim przeżyciem, ogromnym, i na samym początku dziejów ludzkości, kiedy już nastąpiła jakby walka, bratobójstwo. Od tego czasu historia człowieka jest naznaczona tragediami wojen, bratobójstwa i wielu różnych nieszczęść, co spowodowało, że ludzie nie mają pokoju w swoich sercach, a ten, wręcz możemy powiedzieć, że ten niepokój z biegiem czasu i z biegiem oddalania się od człowieka, od tej doskonałości, od raju narasta. Czy jest możliwe osiągnięcie pokoju? Pismo Święte stwierdza, że bez Boga pokój nie jest możliwy. Człowiek sam własnymi siłami i własnym rozumem nie jest w stanie osiągnąć trwałego pokoju. Mamy to zapisane w Izajasza w 48 rozdziale i 22 wersecie, gdzie Pan Bóg przez proroka Izajasza wypowiada słowa. 48 i 22 werset. Nie mają pokoju bezbożni, mówi Pan. Czyli Pan Bóg sam mówi, że tego pokoju, jeżeli ktoś żyje bez Boga, tego pokoju nie będzie miał. W 26 też podobne słowa. 26 Izajasza, 3 werset. Temu, którego umysł jest stały, zachowujesz pokój. Pokój, mówię, bo Tobie zaufał. Czyli ten, który ufa Bogu, stara się poszukiwać tej woli Bożej, służyć Panu Bogu, otrzymuje pokój w swoim sercu. Zachowuje w sobie ten pokój. Myślę, że święci Starego Testamentu, wiele przykładów mamy, bohaterów wiary, którzy ponosili wielkie przeciwności, ponosili śmierć, jednak oni ten pokój mieli w swoich sercach. Oni zaufali Panu Bogu, szukali innej ojczyzny, jak mamy powiedziane w liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale. Wiedzieli, że to, co w tej chwili ich dotyka, to jest tylko przejściowe, że Pan Bóg przewidział dla nich nagrodę. W związku z tym mogli odważnie głosić tą wiarę w jedynego Boga i także w zaufaniu ponosić przeciwności, które przechodzili. Pan Jezus podczas swojego pierwszego przyjścia zostawił swoim naśladowcom pokój. To mamy powiedziane w Ewangelii Jana, 14 rozdziale, słowa naszego Pana, 14 rozdziale, a 27 wersecie. Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam, nie jak świat daje, ja wam daję, niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Wiemy, że te słowa były wypowiedziane niedługo przed śmiercią Pana, kiedy uczniowie mieli inne spodziewanie co do misji Pana, naszego Pana. Spodziewali się, że Pan zaprowadzi królestwo tutaj na ziemi w tym czasie. Niepokoiły ich słowa Pana mówiące o śmierci, o Jego ofiarniczej śmierci. Oni tego nie rozumieli, odsuwali to od siebie. Pan Jezus obiecywał im Pocieszyciela. W tym fragmencie mamy opisane o tym, że Pan mówił o swoim odejściu, a jednocześnie zapewniał uczni, że pośle im Pocieszyciela, Ducha Świętego, który im zapewni tą łączność z Panem, a jednocześnie zapewni im pokój. Po zesłaniu Ducha Świętego, kiedy apostołowie zrozumieli cel misji Pana, otrzymali pokój, który pozwolił im praktycznie natychmiast wyjść i odważnie, chociaż wcześniej uciekli, ukryli się, poszli łowić ryby, byli wystraszeni, to otrzymując Ducha Świętego mogli bez trwogi i lęku głosić Ewangelię, znosić prześladowania, więzienia, a wiemy, że i śmierć, bo zaraz nastąpiły prześladowania, które powodowały u wielu wierzących, także spowodowały śmierć. W Galatów w 5 rozdziale, a 22 wersecie mamy powiedziane, że owocem Ducha Świętego jest pokój. Galacjan w 5 rozdziale, 22 wersecie. Owocem zaś Ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność. Czyli pokój jest owocem Ducha Świętego. I właśnie to, jeżeli my posiadamy wewnętrzny pokój, który wynika z poznania planu Bożego, z wiary, zaangażowania w to, w co wierzymy, przejawia się w tym, co czynimy, jeżeli posiadamy ten pokój, to oznacza to, że posiadamy w sobie Ducha Świętego. Tylko ci, którzy w wieku Ewangelii ofiarowali się na służbę Bogu i stali się uczestnikami Ducha Świętego, otrzymali prawdziwy wewnętrzny pokój. I naszym takim obowiązkiem jest ten pokój pielęgnować w sobie i rozwijać, a także udzielać go innym. W jaki sposób ten pokój może się w nas powiększać? Apostoł Piotr w pierwszym rozdziale, drugim liście Piotra, w drugim swoim liście, a w pierwszym rozdziale w wersetach od 2 do 4 mówi takie słowa: łaska i pokój niech się wam rozmnożą przez poznanie Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. Słowa, które apostoł Piotr powiedział, że łaska i pokój mają nam się rozmnożyć przez poznanie Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Co to oznacza? Czy to znaczy, że łaska i pokój zależy od dobrego, szczegółowego zrozumienia jakichś głębokich filozofii, na pojednaniu, o przymierzach, o cieniach przybytku i wielu innych nauk? Myślę, że na pewno to ma znaczenie, natomiast inne tłumaczenie oddaje ten wiersz w ten sposób: łaska i pokój niech się wam rozmnoży przez osobiste poznanie Boga i Jezusa Pana naszego. Myślę, że te słowa mówią, że podstawą jest osobiste zrozumienie prostych i zasadniczych prawd o boskiej miłości i litości okazanej w Jego planie, w planie dla człowieka i w planie dla Kościoła, które dał człowiekowi, dał nam przez swojego Syna Jezusa Chrystusa. Zrozumienie tych prawd rozbudza w nas wiarę i miłość do Boga i Chrystusa, co pobudza do poświęcenia i daje taki wewnętrzny Boży pokój. Pokój, który przewyższa wszelki rozum. Czyli myślę, że oczywiście wszystkie te nauki, które wymieniłem, przymierza, czy cienie przybytku, są ważne i w miarę rozwoju powinniśmy starać się zrozumiewać tą głębię, która jest zawarta w Piśmie Świętym, w miarę naszych możliwości, ale najważniejsze jest osobiste takie zrozumienie, bo wiemy, że nie wszyscy mają tę samą zdolność poznawczą. Niektórzy mają umysły bardziej ścisłe i są w stanie no, bardziej tak matematycznie analizować, inni bardziej mają umysły humanistyczne, ale myślę, że takie osobiste poznanie Bożego planu, tego, co Pan Bóg zamierzył względem Kościoła przez Pana Jezusa. Myślę, że każdy wierzący, każdy, który przyjmuje, który otrzymał ten zalążek Ducha i przyjmuje, przychodzi do Pisma Świętego, karmi się tym Słowem Bożym, jest w stanie zrozumieć i w ten sposób otrzymać wewnętrzny pokój. Co jeszcze powoduje ten Boży pokój? W Filipian, w 4 rozdziale, a 7 wersecie mamy takie słowa zapisane. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Posiadanie tego pokoju Bożego powoduje, że nasze myśli, nasze serca są strzeżone. Ta wewnętrzna równowaga pomaga unikać chwiejności w naszym życiu i w postępowaniu, czyli popadania w różnego rodzaju skrajne stany, nie wiem, depresji, euforii, jak to często może widzimy wśród ludzi, że często no, albo ktoś od takich skrajności do skrajności się porusza, czyli albo jest w stanie wielkiego zadowolenia, albo znowu w jakiejś skrajnej apatii czy depresji. Chrześcijanin ma być zrównoważony, ma być wyważony, tak zresztą jak mówi w liście do Tesaloniczan apostoł Paweł, kiedy mówi o spaniu lub upijaniu się, zwłaszcza, że te słowa dotyczą też czasów, które no, odbieramy, że apostoł mówi o czasach już końca przyjścia naszego Pana. To są pierwszy list do Tesaloniczan. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył. Wy wszyscy, bowiem synami światłości, jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Albowiem ci, którzy śpią w nocy, śpią, a ci, którzy się upijają w nocy, się upijają. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbice nadziei zbawienia. Ja chciałem tu tylko zwrócić się na ten fakt trzeźwości, czyli takiej równowagi, która jest potrzebna chrześcijaninowi. Nie popadania może w skrajne stany, że tu myślę, że można tam różne przykłady podawać, ale wiemy, że może być, że są no, takie różne też i w naszej społeczności poglądy, że już wszystko się skończyło, że już żyjemy w Królestwie Bożym w tysiącleciu, że powołanie się skończyło. To jest powiedzmy jedna skrajność. Druga skrajność to, że nic się nie wypełniło, że jeszcze wiele set lat czy dziesiątek lat, zanim coś się tutaj zmieni. I właśnie to są stany, które są takie skrajne. Myślę, że posiadanie tego Bożego pokoju, który jest wynikiem też Ducha Świętego posiadanego, powoduje, że chrześcijanin jest zrównoważony i nie będzie popadał. To daje nam takie bezpieczeństwo. Pokój oparty na wierze i ufności w boskie obietnice również strzeże nas od odejścia z drogi poświęcenia. O tym mówi Psalm 85, a 9 werset. gdzie psalmista mówi: chciałbym teraz słyszeć, co mówi Bóg. Bóg Pan zaiste zwiastuje pokój ludowi swemu i wiernym swoim, aby tylko nie zawrócili do głupoty swojej. Czyli to, jeżeli ta ufność i wiara, Boże obietnice w nas będzie, jeżeli z tego będziemy czerpać swój pokój, to także to nam pozwoli trwać wiernie przy Panu i nie zawracać do tego, co żeśmy pozostawili, co opuściliśmy. Jakie zadanie stoi przed tymi, którzy otrzymali pokój? W Jakuba odczytaliśmy w tym 3 rozdziale, a 18 wersecie odczytywaliśmy słowa, które mówią o zasiewaniu owoców przestrzeniących pokój, że należy czynić pokój, wynika z tych słów. Czyli aby czynić pokój, musimy najpierw sami go posiadać, o czym już wcześniej mówiliśmy. Inaczej nie jest to możliwe, abyśmy mogli obdarzać tym pokojem innych. Przychodząc do zboru lub domu z niepokojem w naszych sercach, nie wniesiemy w to miejsce pokoju. Myślę, że powinniśmy te słowa sobie wziąć do serca, abyśmy byli tymi czynicielami pokoju, czyli szczególnie wśród naszych bliskich w zborach, w domach, abyśmy wnosili ten pokój, który powinniśmy mieć w naszym sercu. Jeżeli nie będziemy go mieli, no to trudno, żebyśmy mogli go udzielić innym. To sam podobne słowa powiedział Pan Jezus w Mateusza w 5 rozdziale, 9 wersecie, kiedy wypowiadał błogosławieństwa, na górze błogosławieństw powiedział: błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Inne tłumaczenia mówią: ci, którzy wprowadzają pokój, wnoszą pokój. Czyli nacisk tutaj jest składziony na działanie, czyli działanie, dawanie pokoju, taka postawa czynna jest, wskazują te słowa na czynną postawę. W jaki sposób mamy to czynić? Słowo pokój w oryginalnych językach Biblii, czyli w greckim, z greckiego eirene lub z hebrajskiego szalom, sens tych słów jest taki, że pokój to nie tylko brak kłopotów, że życzymy, wnosząc pokój, to nie wnosimy dodatkowe jakieś kłopoty, ale że przynosimy coś, co służy dobru drugiego. Czyli myślę, że jeżeli przychodzimy i stosujemy się do słów apostoła Pawła, że przychodząc do zboru, jeden ma psalm, drugi pieśń, trzeci proroctwo lub wykład z proroctwa, czy tam są wymienione też języki, wiele takich rzeczy, które należałoby, z czym powinniśmy przychodzić i stosować się do tych słów, to jeżeli będziemy to czynili, to na pewno będziemy wnosili do zboru pokój, który wynika z tych słów, które przeniesiemy. Bez wątpienia najwięcej wysiłku kosztuje budowanie pokoju wśród najbliższych, dlatego że w rodzinie lub zborze, gdzie stale ze sobą przebywamy, najłatwiej jest o konflikt lub o nieporozumienie. Myślę, że jeżeli nawet będzie jakiś konflikt czy z osobą na zewnątrz, czy z kolegą w pracy, jeżeli mamy jakieś nieporozumienie, czy z kimś, kogo spotykamy sporadycznie, jest to zupełnie inna sytuacja, ponieważ to nie przebywamy, nie jesteśmy ze sobą w społeczności, chociaż też powinniśmy starać się zachowywać spokój. Jednak zbór, rodzina, nasi najbliżsi, to jest miejsce, w którym powinniśmy tym bardziej zwracać uwagę na to, aby wnosić pokój, aby ten pokój w tym środowisku się upowszechniał. Rozpoznawalnym na zewnątrz znakiem uczni Chrystusa ma być wzajemna miłość. Miłość i pokój muszą ze sobą współgrać, inaczej prawdziwa społeczność nie będzie możliwa. Apostoł Paweł wskazuje, w jaki sposób powinniśmy czynić pokój wśród braci. W Rzymian w 15 rozdziale, a ja idźcie do Rzymian 15 rozdział od 1 do 3 wersetu. A my, którzy jesteśmy mocni, winniśmy wziąć na siebie ułomności słabych, a nie mieć upodobania w sobie samych. Każdy z nas niech się bliźniemu podoba ku jego dobru dla zbudowania. Bo i Chrystus nie miał upodobania w sobie samym, lecz jak napisano, urągania urągających Tobie na mnie spadły. Odpowiedzialność mocnych wierzy jest tutaj bardzo jaskrawie przez apostoła pokazana, czyli ci, którzy są bracia starsi, bracia, którzy i siostry, które są długo, wiele lat w prawdzie, tak odpowiedzialność tych osób jest większa niż osób, które są powiedzmy mniej słabsze, jak tu jest określone, czyli są albo krócej, albo mają pewne problemy wynikające ze słabości, z jakichś cech charakteru. Ci, którzy są mocni, powinni zwracać uwagę, zdawać sobie z tego sprawę, czyli brać na siebie te ułomności, pomagać przede wszystkim nie poprzez wytykanie czy konieczną chęć zmian, ale czasami ustępowanie w pewnych sprawach, które nie są może takie istotne, ale które mogą prowadzić do konfliktów czy nieporozumień. Istotne jest także zachowywanie pokoju z ludźmi na zewnątrz. Takie rady też mamy zapisane w liście do Rzymian, podane przez apostoła Pawła w 12 rozdziale 17 do 21 wersetu, gdzie apostoł mówi: nikomu złem za złe nie oddawajcie, starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Najmilsi, nie mścicie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano: pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go, jeśli pragnie, napój go, bo czyniąc to, węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Myślę, że słowa, które apostoł tu wypowiedział, też wskazują na to, że to zachowanie nie zawsze może, zachowanie pokoju w takich przypadkach zawsze się skończy sukcesem. Apostoł Paweł powiedział: jeśli można i o ile to od was zależy. Nie wszystko może zależeć w takich sytuacjach od nas. Są sytuacje, które mimo tych najszczerszych chęci z naszej strony nie jesteśmy w stanie zaprowadzić pokoju czasami z naszym sąsiadem, z naszymi bliźnimi, z którymi się stykamy w różnych sytuacjach. Musimy po prostu się z tym pogodzić, jednak nasze nastawienie i nasze dążenie ma być zawsze w kierunku pokoju. Natomiast wiemy, że to też zależy od drugiej strony, czy ta druga strona, jeżeli nie będzie chciała pokoju z nami, no to nasze najszczersze chęci też nie pomogą. Ale wiemy, że to jest taki czas, gdzie te cierpienia też muszą przychodzić i Kościół wybiera się w różnych sytuacjach. Dlatego wiemy, że są to doświadczenia, które Pan Bóg na nas dopuszcza. Pan Jezus, który dał pokój swoim naśladowcom, powiedział uczniom też takie ciekawe i zastanawiające słowa. Mateusza w 10 rozdziale, 34. Mateusza 10 rozdział od 34 do 36 wersetu. Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jej matką i synową z jej teściową. Tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego. Czyli z jednej strony mamy powiedziane, że to czynienie, jesteśmy zobowiązani, czy błogosławieni ci, którzy czynią pokój, ale z drugiej strony Pan sam o sobie mówi, że nie przyniósł pokoju, ale miecz. Dlaczego Pan wypowiedział takie słowa, czy taki był cel jego przyjścia? Myślę, że na pewno się zgodzimy z tym, że w wieku Ewangelii, ze względu na prawdę, która daje pokój tym, którzy przyjmują tą prawdę, jednak powstają w rodzinach rozerwania, powstają podziały, które powodują to, o czym tu Pan Jezus powiedział. Czyli postawa pokoju, postawa światła powoduje sprzeciw ciemności. W związku z tym nie jest to celem misji Pana, ale jej efektem. To, że Pan dał światło, któremu się sprzeciwia ciemność, to powoduje powstawanie też, wynik jakby tej Ewangelii pokoju, są rozerwania, o czym Pan Jezus mówił. Zasiewanie owocu sprawiedliwości odbywa się w wieku Ewangelii. Jest to dzieło tych, którzy przyjęli Chrystusa, ofiarowali się i otrzymali usprawiedliwienie, czyli są uznani przez Boga za sprawiedliwych. Sprawiedliwi czynią pokój, przynoszą najpierw owoce, jak mamy to pokazane w winnym krzewie, kiedy Pan Jezus mówi o winnym krzewie, że latorośle czerpią soki z tego korzenia, z winnego z korzenia, czyli wszystko jest oparte na Chrystusie, na wierze w Chrystusa i tylko w ten sposób można przynosić owoce. Owoce, gdzie cały krzew winny, owoce sprawiedliwości, owoce ducha wydawane przez członków Kościoła, które obecnie powodują wybór przyszłego króla składającego się ze 144 tysięcy plus jeden, dadzą ten owoc sprawiedliwości dla całej ziemi. Będzie to owoc sprawiedliwości dany w przyszłości, w wieku tysiąclecia. Gdy nastanie królestwo księcia pokoju, to dzieło Chrystusa i Kościoła będzie służyło ludzkości. To, co w tej chwili jest wypracowywane, to będzie w przyszłości też użyte na korzyść całego rodzaju ludzkiego. Będzie dokonane pojednanie człowieka, będzie dokonywane to dzieło pojednania. W Izajasza 9 rozdziale 5 do 6 wersetu mamy napisane takie słowa mówiące o przyjściu księcia pokoju. Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu i nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny, ojciec odwieczny, książę pokoju. Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości. Odtąd aż na wieki dokona tego żarliwość Pana zastępów. Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida. Nie może istnieć trwały pokój ani szczęście w oderwaniu od zasad sprawiedliwości. Pokój wiecznotrwały, który zostanie dany światu, będzie oparty na sprawiedliwości. Czyli, że oprze, jak mamy tu w tym wersecie, że oprze ten pokój na prawie i sprawiedliwości. Prawdziwy pokój bez sprawiedliwości nie jest możliwy, a taki obecnie próbują ludzie zaprowadzać na świecie, który jest nietrwały, oparty na niesprawiedliwości, nie będący prawdziwym pokojem. W psalmie 85, 10 do 12 wersetu czytamy. Psalm 85. Zaiste zbawienie jest bliskie dla tych, którzy się Go boją, aby chwała Jego zamieszkała w ziemi naszej, aby łaska i wierność się spotkały, a sprawiedliwość i pokój pocałowały. Wierność wyrośnie z ziemi, a sprawiedliwość wyjrzy z niebios. Czyli w tych wersetach mamy powiedziane, mamy takie proroctwo o Królestwie Chrystusowym, w którym sprawiedliwość i pokój zostaną zaprowadzone. Sprawiedliwość i pokój się pocałują, jak jest powiedziane. Wierność wyrośnie z ziemi, a sprawiedliwość wyjrzy z niebios. To, kto da sprawiedliwość ziemi, to będzie, wierzymy, że będzie Kościół da ten owoc sprawiedliwości, który zaprowadzi, zostanie dany przez wieku tysiąclecia. W tej chwili, czyniąc pokój, członkowie Kościoła współpracują z Chrystusem w wykonywaniu Bożego planu, którego celem jest powszechny pokój i sprawiedliwość dla rodzaju ludzkiego w wieku tysiąclecia. Są to drobne ziarenka, które w przyszłości dadzą owoc, z którego będą korzystali ludzie w Królestwie Chrystusowym. Pokój stanie się dziełem sprawiedliwości. Myślę, że czasami te nasze działania wydają się takie małe, i może w naszych oczach czasami chcielibyśmy czynić wielkie, wielkie czyny, dokonywać czegoś wielkiego, głosić, nie wiem, głosić Izraelowi, głosić Ewangelię w jakiś bardziej efektywny sposób niż ten, w którym jest dla nas dostępny, czy w którym próbujemy, czyli może najbliższym znajomym, kolegom czy rodzinie. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że to, co czynimy, że każdy taki czyn, który uczynimy, który ma sprawić pokój, czy to w zborze, czy budując właśnie ciało Chrystusowe, pomagając braciom do tego, aby swoją ofiarę sprawowali, aby mogli budować się i wypełniać wolę Bożą, czy każda najdrobniejsza rzecz, jeżeli ustąpimy, zrezygnujemy po to, żeby ze swoich racji czy ze swoich praw, aby uczynić pokój, to w przyszłości da efekt, da plon, da ten owoc, da owoc przede wszystkim nam w tej chwili, ale w przyszłości da też ten owoc całemu rodzajowi ludzkiemu. Myślę, że jeżeli sobie to uświadomimy, to nasze podejście będzie inne, że jednak właśnie te takie drobne rzeczy składają się w sumie przez cały wiek Ewangelii i przez nasze życie na coś większego, co jest tworzone w Chrystusie, co jest stworzone przez wszystkich wierzących, wybierających się w wieku Ewangelii. Pamiętajmy o tym, że ci, którzy obecnie czynią pokój i rezygnują ze swoich słusznych praw, często ofiarowując je, otrzymają sprawiedliwą zapłatę od Ojca. Że wierzący, żyjąc w pokoju, w społeczności, tworzą wzorce, które będą wykorzystane w przyszłości, z których będą korzystać inni, którym Kościół będzie w przyszłości służył. Poświęcając się i pilnując swojej ofiary, współuczestniczymy w realizacji planu Bożego, którego celem jest zaprowadzenie pokoju i sprawiedliwości. I zamieszka na pustyni prawo, i sprawiedliwość osiądzie na urodzajnym polu, i pokój stanie się dziełem sprawiedliwości, a niezakłócone bezpieczeństwo owocem sprawiedliwości po wszystkie czasy. I zamieszka mój lud w siedzibie pokoju, w bezpiecznych mieszkaniach i w miejscach spokojnego odpoczynku. I życzę braterstwu, jak i sam sobie, abyśmy mogli właśnie w naszym życiu być, dokładać te cegiełki, czynić ten pokój, a w przyszłości, abyśmy mogli też i udzielać tego pokoju i sprawiedliwości całemu rodzajowi ludzkiemu. Dziękuję.
Dziękujemy bratu za wykład o słowa o jednym z owoców Ducha Świętego, o czym brat